Zanim Ewa Kopacz ujawni plany swojego rządu.
Uwagę, faktów koncentrujemy na niezrealizowanych planach marszałek Sejmu, tej samej Ewy Kopacz.
Weryfikujemy, ile zostało z zapowiedzi.
Słów Ewy Kopacz w Warszawie uważnie i z bliska słuchać będą górnicy. Autokary ze Śląska od rana w drodze do stolicy.
A w kontrwywiadzie RMF FM już za moment szef Solidarności Piotr Duda. Expose, debata i głosowanie nad wotum zaufania. To wszystko dziś w Sejmie przed przyszłą premier Ewą Kopacz.
W faktach ostatnie spojrzenie w przeszłość na marszałek Ewę Kopacz. Ilu swoich planów przez 3 ostatnie lata nie zrealizowała, to przeanalizował Tomasz Skoro. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, witam.
O jakie plany chodziło?
Były dwa takie projekty, których wprowadzenie pozwoliłoby mówić, że Ewa Kopacz zostawiła w Sejmie istotny ślad swojego marszałkowania. To ustawa umożliwiająca posłom płacenie mandatu, czyli ograniczenie immunitetu, i wprowadzenie zakazu zbierania się komisji podczas posiedzeń Sejmu. Oba te projekty od półtora roku umiejętnie ignorowane są przez posłów.
Strasznie cierpię z tego powodu, ale ponieważ nie należy do osób, które jęczą i się poddają tak szybko, będę z pełną konsekwencją walczyła o to, aby takie zmiany w regulaminie nastąpiły.
Cierpiała i jęczała jednak miesiącami Ewa Kopacz i nic, bo jedyną zmianą jest to, że po półtora roku nie jest sama już marszałkiem. Ciekawe, jakiej wyjdzie realizacja planów w roli premiera.
W Stanach Zjednoczonych zdiagnozowano pierwszy przypadek wirusa Ebola. Pacjent jest w szpitalu w Dallas.
Zagarniętej epidemią Liberii przyleciał 20 września. Do lekarza zgłosił się dopiero po 6 dniach.
Amerykańskie służby sanitarne postawione w stan gotowości. Szef Centrum Zwalczania i Prewencji Chorób dr Thomas Frieden zapewnia. Wiemy już, że człowiek ten miał kontakt z kilkoma członkami swojej rodziny, z jedną, dwoma lub trzema innymi osobami. Z kim jeszcze? To wciąż jest sprawdzane.
8:02, czas na kontrwywiad. RMF FM, Konrad Piasecki i jego gość. Dzień dobry.
Szef Solidarności Piotr Duda, dzień dobry, witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
O prośbach i apelach o 100 dni spokoju w dniu expose powie pan, nie ma mowy?
No nie ma mowy, no. Pani premier podjęła taką, a nie inną decyzję. Chce być i chciała być premierem.
No, ale odrobina kredytu zaufania dla nowego rządu, który, jak słyszymy, ma pójść trochę na lewo.
Panie rektorze, jeżeli pani premier chce mieć 100 dni spokoju, to niech sobie weźmie urlop bezpłatny.
No, ależ pan wie, że ten rząd się nie będzie panu podobał? I pomysły
nie w tym sensie. Ja
też nie
jestem zwolennikiem, im gorzej, tym lepiej. Czekam z utęsknieniem na expose pani premier, tylko my już oczekujemy jako związkowcy nie tylko słów, ale i czy.
No ale ma pan czyny. Większe ulgi dla dzieci, większe emerytury, no to są konkrety.
Jakie
związkowca powinno cię to cieszyć. No, te o 36 zł, które zapowiedział Donald Tusk.
Naprawdę, nie przesadzajmy. Czekamy dzisiaj na konkrety dotyczące problemów górniczych, które obiecał jeszcze poprzednik, czyli pan premier Tusk, i oczywiście tych, o które jako Solidarność walczymy od wielu lat, czyli umowy na czas określony, umowy śmieciowe, płaca minimalna, obniżenie wieku emerytalnego. Czekamy
Z całym szacunkiem dla górników i ich ciężkiej pracy. Nie ma pan wrażenia, że trochę przesadzacie z tymi górnikami?
Dlaczego przesadzamy?
No jeśli ja słyszę, że blokady torów, 100 milionów dla Kazimierza Juliusza, przytulenie żon górników przez Ewę Kopacz, w którymś momencie może nastąpić takie przesycenie tą troską o ciężki los górnika.
Panie redaktorze, górnicy pokazali tym protestem na torach, obywatelskim protestem, że są większymi patriotami gospodarczymi niż pan premier Piechociński, który zawsze się tym wszystkim chwali.
Także niech pan powie to tym, którzy będą musieli więcej płacić za węgiel.
No nie będą musieli więcej płacić na węgiel, bo w tej chwili za to płacą węgiel, bo rządzący nie dopilnowali tego, że jest import prawie 10 milionów ton węgla z Rosji.
Ale
węgla na zasadzie cen dumpingowych, pan doskonale o tym wie.
Tak serio to pan myśli, że Polakom podoba się te 100 milionów dla Kazimierza Juliusza, które nagle zostały wyciągnięte z kapelusza?
Powiem panu tak, przyzwolenie społeczeństwa jest na to i pozytywna opinia, że faktycznie związkowcy walczą o swoje. To, co stało się na Kazimierza Juliuszu. To, co stało się na Kazimierzu Juliuszu, czyli niewypłacanie wynagrodzeń i straszenie przez zarząd zwolnieniem z artykułu 52 tylko za to, że ludzie domagali się wynagrodzeń za ciężką swoją pracę. Stąd dzisiaj już nie ma ani prezesa Łoja.
Panie przewodniczący, ale pan wie, co można usłyszeć, przeczytać, że oczywista jest pomoc dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci, bo mieliśmy te protesty, dla osób starszych, dla osób samotnych, bezradnych. Dlaczego ciągle do górników? Mamy dokładać my podatnicy.
Ale nie mamy dokładać.
No mamy, bo 100 milionów my podatnicy dołożymy właśnie.
Ale czyja jest to wina, że dzisiaj była taka sytuacja na Kazimierzu Juliuszu, a nie inna? Zarządzających plus nadzoru, czyli pana, chociażby ministra Tomasza Tomczykiewicza, który tej sytuacji nie dopilnował. Górnicy na kopalni Kazimierz Juliusz wiedzieli o tym, że ta kopalnia powoli ma być wygaszana. Ale jeżeli przychodzą do pracy, to mają otrzymać za to wynagrodzenie, a nie nagle kopalnia zlikwidowana z dnia na dzień. Zresztą dzisiaj mamy informację, że związkowcy i nie tylko związkowcy, bo i wojewoda śląski tę sprawę zgłosił do prokuratury, także tam na tej kopalni jest także drugie dno.
Ale może jeśli kopalnie są nierentowne, to może trzeba je likwidować również z dnia na dzień.
To nie chodzi o rentowność kopalni.
Po co ciągle do nich dopłacać?
Po to w 2002 roku powstała kompania węglowa. Taki duży orgazm. Dzisiaj my domagamy się konsolidacji z energetyką. Panie dyrektorze, pewnie możemy iść w tym kierunku. Likwidujmy kopalnie, likwidujmy huty, przemysł, budujmy hipermarkety. Jestem ciekawy, kto będzie kupował w tych hipermarketach.
O rządzie Kopacz powie pan tak jak o rządzie Tuska, że to rząd drani?
Panie redaktorze,
pan o rządzie Tuska
muszę,
tak mówił.
Muszę zobaczyć, jak rozpocznie działanie ten rząd. Wiem, że w tym rządzie już nie ma wielu fachowców takich, których bym chciał ja osobiście jako Piotr Duda, ale zobaczymy po dzisiejszym exposé.
Rozumiem, że jakiś kredyt zaufania pan daje.
No zobaczymy po dzisiejszym wystąpieniu. Jeszcze raz powiem, my już czekamy na czyny, nie tylko na słowa.
Bo ty i tak na dobry początek od władzy nie będzie pan ich odsuwał na ulicy, tak jak próbował pan to zrobić z rządem Tuska.
No na pewno 100 dni spokoju nie będzie. Chodzi o to, żeby faktycznie z kopyta ruszyć w sprawach górniczych i w tych sprawach społecznych, na które czekamy od 7 lat, bo pan premier Tusk był tylko dobry w słowach, ale w czynach już absolutnie nie.
Ale jakoś słabo panu poszło jego odwoływanie. Tak pan odwoływał aż w końcu Bruksela.
Powiem panu szczerze, widocznie sam doszedł do wniosku, że czas najwyższy iść do Brukseli. No i poszedł do Brukseli i mam nadzieję, że dzisiaj ten rząd, którym kieruje pani Ewa Kopacz, będzie rządem innym. Chociaż z drugiej strony, tak faktycznie, jeżeli by patrzeć to, brać to pod względem procentowym, to tak daje szansę 30%, jeżeli chodzi o zmiany w ogóle, jakby tutaj polityki tego rządu, bo to są jakby politycy Platformy...
Szanse na to, że pan polubi.
Tak jest, bo to są politycy Platformy Obywatelskiej, czyli ten rząd jest faktycznie rządem ocalenia Platformy Obywatelskiej, ale mam nadzieję, że się... Nie. Obym się mylił, powiem tak.
A co wy z tą figurą Złotego Tuska zrobicie?
Stoi w garażu na Podkarpaciu, zastanawiamy się, może faktycznie go wyślemy jakąś pocztą, z pocztą kwiatową przykładowo do Brukseli. No, zobaczymy. Najważniejsze, że oryginału nie ma już w Polsce.
Powalczy pan za tydzień o reelekcję i fotel szefa Solidarności?
No na dzień dzisiejszy tak.
Kandydata panu brakuje chyba.
Panie doktorze, zobaczymy. Każdy ma prawo kandydować na szefa Komisji Krajowej Solidarności. Jest 316 delegatów. Zobaczymy, co będzie w Bielsku Białej w środę. Ja swoją ciężką pracę pokazałem, że jestem z krwi i kości związkowcem, a delegaci to ocenią.
I znów pan będzie mówił związkowcom, że nie będzie pan angażował związków w politykę, tak jak 4 lata temu?
No bo nie angażuję. My jesteśmy niezależnym samorządem związkiem zawodowym Solidarność. Uprawiamy swoją politykę.
Ale jakoś pana zawsze widzę na demonstracjach albo na zjazdach tylko jednej partii.
Panie redaktorze, bo inni nie chcą do nas przychodzić. Przecież my jesteśmy otwarci. Dzisiaj też będę pod Sejmem i niech wejdą politycy Platformy. Dlaczego nie? Przecież ja jestem otwarty na spotkania. Jak mamy problem do załatwienia, to kolęduję do wszystkich klubów parlamentarnych. Oczywiście oprócz tego klubu, którego już faktycznie prawie, że nie ma.
Ale jakoś z PiS-em panu zawsze najbardziej po drodze.
Bo PiS jest wrażliwy na sprawy społeczne.
A SLD?
Też. I też byłem na spotkaniach u pana Leszka Millera. Tak jest.
A poprzecie kogoś, poprze pan kogoś w wyborach prezydenckich? A może sam wystartuje?
Panie redaktorze.
Gdzieś tam takie pomysły się niektórym...
No wiem, niektórym się rodzą takie pomysły. Ja nie mam w głowie takiego pomysłu. Do wyborów prezydenckich jeszcze daleko, przed nami wybory samorządowe, w które na pewno Związek Zawodowy Solidarność się zaangażuje.
A słuchacze pytają. Pani Monika, kiedy i czy w ogóle będziecie Solidarność będzie protestować w imieniu budżetówki o podwyżki, bo płace są zamrożone już od 2009 roku?
No było spotkanie w tym temacie z ministrem finansów. Na pewno widzimy, że jest to wielki problem. Mało tego, uratowaliśmy, jak pan sobie przypomina, 3 lata temu tą złą ustawę o racjonalizacji zatrudnienia. Gdyby nie Solidarność, to by po prostu zwolniono prawie 50 tysięcy polskich urzędników.
Ale w sprawie górników to potraficie chodzić i palić opony, a w sprawie budżetówki? Jakoś tak to nie macie odwagi.
Sami chcieć urzędnicy z budżetówki, ci związkowcy z tych właśnie firm. To nie jest tylko, że to nie może być tak, że wszystko za nich załatwi przewodniczący Solidarności.
Że związki w kopalniach my podatnicy utrzymujemy, a wobec czego górnicy mogą sobie jeździć za pieniądze utrzymujemy. Związkowe.
Dotychczas kopalnie faktycznie przynosiły zysk do roku 2012, a te zaniechania inwestycyjne i te inne, które w tej chwili są, to jest wina zarządzających.
A pan Wiesław pyta, czemu mamy dopłacać do pensji górników? Czemu dawać im czternastki? Czemu zero ZUS-u? Czemu emerytury po 25 latach? Czemu ekwiwalenty? Za co?
Panie redaktorze, nie żyjemy w XIX-wiecznym kapitalizmie, tylko jest XXI wiek. Nie bądźmy zawistni, życzę panu, który zadaje takie pytanie,
Wiesławowi,
aby też miał trzynastkę, czternastkę, chociaż już nie ma trzynastek na kopalni. Czternastka to jest włączone wynagrodzenie i uważam, jeżeli chcemy się rozwijać jako gospodarka, musimy iść w kierunku wyższych wynagrodzeń, bo to tylko pozwoli nam na ruszenie z kopyta.
No tak, wyższe wynagrodzenia tak, tylko czemu z kieszeni podatnika?
No nie z kieszeni podatnika, bo górnik idzie do pracy i ciężko pracuje.
A podatnik do tego dopłaca.
Ja nie jestem górnikiem, żeby była jasna sprawa, ale nie żałuję im tych wynagrodzeń, które utrzymuję, bo mają za mało.
A pani Barbara pyta, ile pan Duda zarabia jako związkowiec i czy wie, ile wynosi śmieciówka, umowy na 3/4 etatu, na umowę zlecenie i kilometrówka?
Wszystko wiem, bo tym się zajmuję od kilku lat. Moje wynagrodzenie to jest 2,9 średniej.
Krajowe
i,
10 000
i te wynagrodzenie mi płacą związkowcy z ich składek, żeby było jasne.
Piotr Duda, szef Solidarności. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
100 dni spokoju nie będzie, czekamy na czyny, a nie na słowa. Tak mówił gość kontrwywiadu RMF FM o gabinecie Ewy Kopacz.
Ekspoze nowej premier na Wiejskiej wysłucha około 2000 górników, którzy, jak informuje nasz reporter Marcin Buczek, właśnie dojeżdżają do Warszawy.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.